Dzisiaj odwiedzamy kolejną organizację pożytku publicznego, a jest nią Fundacja Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych w Warszawie. Pani Anna Czarnecka jest dyrektorem biura fundacji i osobą, która wiele lat już w tej fundacji pracuje, działa. Więc zacznijmy od samej potrzeby powołania takiej fundacji. Skąd wzięła się idea i dlaczego twórcy uznali, że fundacja w tej dziedzinie jest potrzebna?
Ponad 20 lat temu, a właściwie jesienią to już będzie 22 lata temu, w roku 1999 został podpisany akt notarialny powołania fundacji. Podpisało go 10 firm z rynku medialnego, telekomunikacyjnego, między innymi jednym z założycieli było Polskie Radio. Dlaczego taka była potrzeba? Były to czasy transformacji i bardzo, bardzo mocnego rozwoju technologicznego, gdzie była potrzeba wspierania nauki z jednej strony, żeby mogła kształcić kadry dla przemysłu. Ta idea przyświeca nam do dzisiaj i współpraca między nauką a przemysłem, nauką a biznesem jest, można powiedzieć, dla fundacji kołem napędowym.
Profesor Józef Modelski, prezes fundacji, jednocześnie dyrektor Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych Politechniki Warszawskiej.
No rzeczywiście fundacja początki to 22 lata temu. Po prostu była wtedy bardzo pilna konieczność nawiązania ścisłej współpracy z przemysłem, dlatego że Instytut był w dość trudnej sytuacji, powiedzmy finansowej, ale nie tylko. Natomiast dlaczego sam pomysł nie jest nowy tworzenia fundacji, bo takie fundacje powstały również na Politechnice, przy czym te fundacje, na przykład fundacja imienia profesora Groszkowskiego, która powstała kilka lat wcześniej, natomiast te założenia były, powiedzmy, takie, wtedy wszyscy myśleli, że przemysł będzie finansował wszystko, natomiast nie przyjęli tych założeń, które my żeśmy przyjęli, a więc fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, wszystkie organy pracują społecznie, co bardzo się spodobało. Natomiast Instytut od dawna, od chwili powstania, to jest praktycznie ponad 50 lat temu, miał bardzo ścisłą współpracę z gospodarką. I to była pewna baza, był to taki jeden z tych instytutów, które od zawsze dużo, dużo dla gospodarki, dla firm, dużo prac umownych prowadził. Ja to po prostu wykorzystałem, sam osobiście mam bardzo dobre relacje z izbami gospodarczymi, gdzie jest dużo kontaktów z firmami i to udało mi się dzięki tym kontaktom, osobistym kontaktom z kilkoma prezesami, znaczącymi prezesami, namówić ich do tego, w tym również prezesa Polskiego Radia. Wtedy tym prezesem był profesor Popiołek i on to wręcz entuzjastycznie do tego podszedł. Centertel i kilka takich znaczących firm, Nokia, Ericsson, to w zasadzie przekonało pozostałych i wtedy te kontakty były na poziomie prezesów. To jest bardzo ważne, żeby osoby kierujące firmami w jakiś sposób przekonać, że to warto, a jak już spróbowaliśmy, to wtedy to już była pewnego rodzaju taki mechanizm napędzający, 10 założycieli, a potem szybciutko tych sponsorów mieliśmy już ponad 20. Oczywiście jedni, nic nie jest wieczne, jedni nie tak jak Polskie Radio. Polskie Radio jest od zawsze, natomiast firmy, jak pan wie, konsolidują się. Kilka firm, które w tamtym czasie istniało, dziś już ich nie ma, zostały, po prostu połączyły się, inne zniknęły wręcz, niektóre zmieniły swój profil działania i już w tym obszarze nie działają, w każdym bądź razie, ale pojawiają się inni. A co ważne, to mamy już swoich wychowanków, to znaczy stypendyści fundacji, no to 20 parę lat temu byli, powiedzmy, doktorantami, a dziś niektórzy z nich są już prezesami znaczących firm i oni sami odzywają się, czy proponując przystąpienie do fundacji, także ten mechanizm jest już w jakiś sposób taki, to kółko już się zamknęło. Mamy już swoich absolwentów, którzy właśnie, jak mówię, wracają jako już ci darczyńcy, sponsorzy i no, wydaje się, że takie właśnie podejście, które widzą firmy, że te ich, powiedzmy, ta pomoc, zwłaszcza pomoc finansowa, jest przeznaczana na stypendia, bo oni po prostu chcą mieć znakomicie dobrze wykształconą kadrę, a wiemy, że bez ścisłej współpracy między uczelnią a przemysłem, no trudno, tych związków takich bliskich, trudno właśnie z tymi programami też utrafić nauczania i tak dalej. Oczywiście w dalszym ciągu nasze programy nauczania są, zresztą to jest uczelnia techniczna jedna, ale z takich tych uczelni, jak pan wie, z tej najwyższej półki, dlatego my musimy zwracać uwagi na przedmioty podstawowe. To się studentom, często firmom nie podoba, że za mało jest tej praktyki, a za dużo jest tej matematyki, fizyki i innych rzeczy. Po co często zadają pytania pod studenci? Nam to przecież jest niepotrzebne. To nieprawda. Matematyka, fizyka, a przede wszystkim umiejętność zdobywania wiedzy, to jest bardzo ważne, dlatego my musimy tak na pograniczu między właśnie tym zapotrzebowaniem przemysłu, a również dbałością o najwyższe wykształcenie naszej kadry, musimy tutaj w tym takim korytarzu umieć się poruszać.
Zaczęliśmy działalność od roku 2000. Wtedy w styczniu odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Fundacji. I zaczęliśmy od rozwoju programu stypendialnego. Program stypendialny był i jest skierowany dla osób kończących prace dyplomowe, doktorskie, habilitacyjne, jak również dla autorów podręczników. Dla niektórych właśnie dopięcie wyników pracy, którą już przeprowadzili, opracowanie wyników badań wymaga spokojnej głowy, a nie uganiania się za pracami zleconymi. W związku z tym nawet niezbyt wysokie stypendium pozwala spokojnie przysiąść i dokończyć dzieło i obronić swoją pracę. Nie ukrywamy, że sponsorzy tutaj bardzo ciepło przyjęli tę koncepcję programu stypendialnego, jak również zrozumieli potrzebę tego, że żeby mieć wykształcone kadry, muszą mieć kadry kształcone w laboratoriach, gdzie jest aparatura rzeczywista, a nie wirtualna. W związku z tym były dotacje finansowe, były również dotacje sprzętowe, które pozwoliły na zorganizowanie bądź unowocześnienie wielu laboratoriów na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. I w dalszym ciągu po 20 latach ta potrzeba jest i te potrzeby przez sponsorów są w dużym stopniu zaspokajane. Wielkie podziękowanie dla firm, które wtedy zdecydowały się, oraz dla kilkudziesięciu już firm, które w międzyczasie dołączyły do grona sponsorów fundacji, że tą ideę rozumieją i nas wspierają. Natomiast jeśli chodzi o dalsze dzieje, fundacja w swoim statucie ma wspieranie młodych ludzi i ich rozwoju naukowego. W związku z tym został zorganizowany konkurs na najlepszą pracę doktorską, który pierwszy raz odbył się w roku 2003 i będziemy w następnym roku prowadzili 20. edycję. Zakończyła się właśnie 19. edycja. Także to też jest kawał czasu. A w konkursie prac doktorskich mogą być zgłaszane tylko prace obronione z wyróżnieniem z bardzo szeroko pojętej dziedziny radiokomunikacji i technik multimedialnych Więc czasami komisja konkursowa ma naprawdę bardzo trudne zadanie, bo są prace wyróżnione, bardzo odległe tematycznie od siebie i naprawdę trudno powiedzieć, czy ważniejsza jest radiokomunikacja, czy ważniejsze jest na przykład rozpoznawanie twarzy, czy też rezonans magnetyczny. Generalnie współpracujemy z organizatorami konferencji, krajowych konferencji, głównie Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji, gdzie organizujemy konkursy dla młodych autorów. Ci młodzi autorzy to są głównie studenci, doktoranci i chcemy, żeby oni też zostali pokazani, docenieni na forum większym niż swój zakład czy nawet swoja katedra. Jeżeli oni są doceniani na forum konferencji, na której jest 200-300 osób, bo nagrody są wręczane zwykle na zakończenie konferencji, to mają szansę również poczuć, że warto dalej swoje prace kontynuować. I rzeczywiście z moich obserwacji wynika, że niektórzy laureaci takich konkursów konferencyjnych potem startują w konkursach prac doktorskich. Co więcej, w zasadzie można powiedzieć, stałe formy działania nam się sprawdzają na tyle, że nie próbujemy tutaj niczego psuć, bo lepsze jest czasem wrogiem dobrego. Natomiast tuż przed ograniczeniami pandemicznymi nowa idea się zrodziła z inicjatywy sponsorów. Zorganizowane zostało forum Wiedza, Praca, Biznes. Tutaj z kolei ideą tego było, żeby firmy mogły pokazać studentom, jaką mają ścieżkę kariery. Co w firmie ich czeka, nie tak z punktu widzenia HR-owca, tylko z punktu widzenia technicznego. Jakimi zagadnieniami firma się zajmuje, jakie tematy prowadzi, jakie mogą mieć możliwości rozwoju swojego nie na uczelni, ale właśnie w przemyśle, w biznesie. Bardzo dużym zainteresowaniem na wydziale to, bo to było organizowane na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych, to się cieszyło. Odbyły się dwie tury, jesienna i wiosenna. Niestety kolejne nam pandemia przerwała, a pokazywały się takie firmy jak Orange, Huawei, NASK, Emitel. Można zobaczyć na stronie fundacji jakieś tam migawki z tego forum. Gdzie tutaj 1%? Otóż my bardzo doceniamy to, że nie tylko firmy, ale również nazwijmy to normalni inżynierowie, technicy, a może nie tylko technicy nas doceniają, bo to, żebyśmy mieli wykształcone kadry, jest przecież w interesie każdego z nas. I chyba tutaj dużo więcej nie mogę powiedzieć, oprócz tego, że właśnie przez lata grono sponsorów się nam pozmieniało, bo firmy się łączyły, dzieliły, właścicielskie układy się zmieniały i na przykład w tej chwili naszym, można powiedzieć, jednym ze strategicznych sponsorów jest Orange, który przystępował do fundacji jako Telekomunikacja Polska. W związku z tym trudno tutaj powiedzieć, czy jak to się będzie dalej rozwijać, ale spodziewamy się, że będzie się rozwijać, bo ciągle grupa sponsorów liczy ponad 20 firm. Od tych 10 się zaczęło, a tak to się potoczyło, że w tej chwili pomimo i ciężkich czasów, i trudnych dla firm przekształceń, jednak możemy w dalszym ciągu wspierać młodych, ambitnych ludzi.
Przedstawicieli organizacji pożytku publicznego, którzy chcieliby je zaprezentować w tym programie, proszę o kontakt. Sławomir Kordyjalik, do usłyszenia.